Duże, małe i duże.
W podróżach powracamy do naszego Lublina, Lublina dwudziestolecia międzywojennego. Powracamy także do słynnej cukierni, kawiarni, kawiarnio cukierni Semadenich. A tam oczywiście różnorakie smakołyki i ta słynna kawa, ale nie tylko. Liczą się także goście, osoby, te ważne persony, które również przychodziły do tej cukierni.
Wiadomo, do kawy musi być dobra śmietanka i tak dalej, prawda, należy ją zebrać w odpowiednim czasie, natomiast to już sobie podarujemy. I taką kawę najprawdopodobniej podawano właśnie tutaj. I na taką kawę chodzili z niedalekiego Uniwersytetu Lubelskiego, wtedy jeszcze niekatolickiego, dzisiejszego KUL-u, studenci. Wtedy KUL był uczelnią męską, drodzy Państwo, mówię o początku lat 20., a student, jak wiadomo, no grosz się go raczej nie trzyma, a żyć trzeba, prawda? No więc najczęściej przychodzili tylko na kawę. Jak któryś był przy kasie, pojawiały się na stole pączki, no przychodzili raczej w ciągu dnia. Nieważne było, kto pączki kupił, ważne było, kto je zje.
I to jest pytanie do Państwa. Któryż to ze studentów oczywiście polonistyki, tak bardzo uwielbiał owe pączki właśnie u Semadenich, w tej właśnie cukierni, i tam razem z kolegami przychodził, ale potrafił objeść ich z tych pączków. Znakomity poeta, prozaik, niezrównany piewca Lublina, a także podlubelskiej sielankowej wsi i prowincji. Któż to taki? Kto tak naprawdę kochał te pączki, inne słodkości i smakołyki, bo również takie informacje w biografii tego pisarza znajdujemy. Tu proszę się zatrzymać, tu proszę się zastanowić, a my podążamy od cukierni Semadenich w kierunku Pałacu Potockich.
Jesteśmy? Wszyscy. Drodzy Państwo, dzisiaj w trakcie remontu, nie wiem czy wreszcie, czy nie wreszcie, dla właściciela pewnie wreszcie, Pałac Potockich jeszcze z wieku XVIII, właściwie końca XVII, ofiarowany magistratowi pod koniec wieku XVIII, na początku wieku XIX przeznaczony na budynek więzienia. Zaczęto go remontować, więzienie rzeczywiście się tutaj znajdowało, ale krótko, bo tylko do lat 30. wieku XIX, kiedy to wybudowano więzienie na dzisiejszym wzgórzu zamkowym, czyli dzisiejsze Muzeum Narodowe, które przecież powstało jako budynek więzienia. Ten budynek został przeznaczony do użytkowania przez służby porządkowe, później policję porządkową. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości przekazano go policji państwowej. W tym budynku mieścił się Wydział Śledczy, mieścił się również biura, również areszt. W podziemiach był tak zwany dołek, czyli pomieszczenia aresztu. Po II wojnie światowej budynek początkowo należał do wojska, później przekazano go milicji obywatelskiej. Po zmianie systemu należał do KUL-u dość długo, kilka lat temu został sprzedany. Właściciel długo starał się o rozpoczęcie remontu, gdyż rosły tutaj takie dwa duże drzewa, być może je Państwo pamiętacie, jeżeli jesteście z Lublina. Remont się lada tydzień może zacznie. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj warto, oczywiście komisariat się tutaj mieścił w czasie dwudziestolecia międzywojennego, natomiast tutaj też warto wspomnieć o służbie kobiet w Policji Państwowej, ponieważ kobiety, Polska była właściwie jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie kobiety w ogóle pełniły służbę w terenie. No bo oczywiście pracowały w innych, ale w biurze jako maszynistki, jako sekretarki, natomiast nie służyły w terenie. Polska była właściwie jednym z pierwszych w Europie krajów, gdzie kobiety służbę w terenie pełniły. Wynikało to z tego, że bliską współpracownicą jeszcze w czasach PPS-u, późniejszego marszałka Józefa Piłsudskiego, była Stanisława Paleolog, kobieta, która walczyła o niepodległość, tak jak wspomniałam, jeszcze w czasach zaborów. Oczywiście walczyła również w I wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej i po tej wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy Polska już niepodległość odzyskała, okazało się, że w miastach, zwłaszcza głównie w miastach, jest bardzo duża ilość dzieci, które wymagają opieki. Wtedy już były znane wyniki badań, że no z dziecka, które jest wychowywane na ulicy, jest bardzo duża szansa, że wyrośnie przestępca. No a o tkankę społeczną trzeba dbać, więc należy się tymi dziećmi zająć. Również dziećmi, które były wychowywane w niepełnych rodzinach. Typu ojciec zginął na wojnie, matka była służącą, praczką, no bo o inną pracę było trudno. I te dzieciaki były tak wychowywane, no ulica je wychowywała. Więc zwrócono uwagę, że jeżeli Polska ma być krajem silnym, prawda, zarówno gospodarczo, ale również społecznie, to trzeba się takimi dziećmi zająć. Do pracy wśród dzieci no, bardziej się nadaje kobieta niż mężczyzna i ta rola została przydzielona pani Stanisławie Paleolog, której Piłsudski ufał, no bo się znali od lat. Stanisława Paleolog zaczęła organizować oddziały kobiece Policji Państwowej, początkowo do pracy wśród dzieci i okazało się, że strzeliła się idealnie, bo rzeczywiście zapotrzebowanie jest ogromne. I stąd też te oddziały powstawały. Oczywiście, drogie panie, tak jak dzisiaj był szklany sufit, no nie oszukujmy się. Kobieta mogła być najwyżej starszym przodownikiem, czyli był to jeszcze stopień podoficerski. Wyżej dojść po prostu nie mogła, ale dopiero 15 lat temu mieliśmy chyba pierwszą policyjną panią generał, więc generalnie szklany sufit nadal istnieje, tylko może się nie tak nazywa. Natomiast no wiadomo jak jest. Drodzy Państwo, żeby służyć w policji, trzeba było, nawet jako kobieta, spełnić kilka warunków. No przede wszystkim trzeba było mieć obywatelstwo polskie i być wyznania rzymskokatolickiego, co jest ciekawe, no bo spora część społeczeństwa, no Polska była wtedy krajem wielowyznaniowym, nie tak jak teraz. Kolejnym wyznacznikiem była oczywiście matura, więc to musiało być. A jeszcze kolejnym, i to jest dopiero dziwne, był stan wolny. Kobieta musiała być stanu wolnego z bardzo prostego powodu. To była służba, a nie praca. Więc każdorazowo decyzją przełożonego kobieta mogła zostać przeniesiona w zupełnie inną część Polski, na przykład z Lublina do Poznania. Jeżeli była panienką, no to problemu nie było, tylko ona. Ale jeżeli byłaby mężatką, to wiązałoby się to ze znalezieniem pracy dla męża, no i być może szkoły dla dzieci. Już bardziej skomplikowane logistycznie, prawda? Jeżeli facet miał być przeniesiony, to oczywiście kobietą nikt się nie przejmował, no przecież po co? Natomiast w drugą stronę, no już nie. Mało tego, drodzy Państwo, ponieważ Polska w tamtych czasach miała napięte stosunki dyplomatyczne praktycznie ze wszystkimi swoimi sąsiadami poza Rumunią, również po zakończeniu pracy służby w policji, jeszcze przez 3 lata, żeby zmienić stan cywilny, kobieta musiała uzyskać zgodę dowódcy policji w danym regionie, gdzie zamieszkiwała, ponieważ władze spodziewały się, że wojna w każdej chwili wybuchnąć może. Dopiero po tych 3 latach mogła, że tak powiem, bez prawda, zgody przełożonego stan cywilny zmienić. Także, drodzy Państwo, w policji pracować można było. Co ciekawe, policjanci mieli liczony rok pracy za 1,5 roku do emerytury, więc mieli wcześniej przejść na emeryturę niż inni pracownicy. Natomiast no, przez 20 lat pracy praktycznie nie zdarzyło się, żeby jakiś funkcjonariusz Policji Państwowej na tą emeryturę odszedł, bo było to za krótko. Równocześnie policjant był jednym z bardziej niebezpiecznych zawodów, które wykonywano. No bo wiadomo, z jednej strony trudno mówić o jakiejś mafii jak w Stanach Zjednoczonych, ale jednak policja miewała samochody, miała broń, więc generalnie, a panowie chodzili bardzo często pojedynczo, gdyż miała również braki kadrowe, no więc był to zawód dość niebezpieczny.
I rzeczywiście także takie oto wspomnienia, takie oto notatki również z dawnej, ówczesnej prasy przytacza nam tutaj Joanna Schmidt, nasza przewodniczka, wtedy kiedy wędrujemy ulicami już współczesnego naszego Lublina, ale ciągle jeszcze w tym bruku i w tych kamienicach tak wiele tej historii mamy zapisanej. Mamy między innymi taką historię, opowiastkę, trochę powiedzmy taką smakowitą literacką legendę o tym, że ten właśnie autor wierszy o naszym mieście, tak bardzo lubił pączki i zajadał się nimi w cukierni u Semadenich. O to Państwa pytam. 801 50 10 22, a także podróże@radiolublin.pl. A że pisał o smakach, to między innymi możemy to wyczytać w takim oto jego fragmencie. Ciepła woń płynie z piekarń, a cisza z zamkniętych bram. Gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał, byłbyś jak nigdy sam. Ta ciepła woń, która płynie z piekarń, to także ta woń smakowita, być może również i owych słynnych pączków, które sobie ukochał. O kim mowa? Kto to jest? Tak naprawdę ten student jeszcze wtedy w dwudziestoleciu międzywojennym, który przychodził właśnie do tej cukierni u Semadenich. O to Państwa pytamy, ale wędrujemy i oczywiście poznajemy także te profesje i zawody, którymi trudnili się lublinianie z tego przełomu wieków. Drodzy Państwo, między innymi mowa była o kobietach policjantkach, ale przecież w większości tak naprawdę zawód, który mogły wykonywać wtedy kobiety, i zresztą ten najbardziej taki dostępny, to była służąca.
Natomiast my, drodzy Państwo, minąwszy w tej chwili fontannę, która stoi w miejscu dawnej wieży ciśnień, która była jednym z symboli tej części miasta, chociaż w dwudziestoleciu międzywojennym już wody nie dostarczała, bo była po prostu, nie wystarczała, była za mała na dość spory już wtedy Lublin, udamy się do miejsca, gdzie skromną pannę służącą spotkała bardzo niemiła historia. Zapraszam. Drodzy Państwo, podwóreczko, jak i w Lublinie wiele, również przechodnich. Natomiast my się tutaj zatrzymaliśmy, ponieważ jest to fajne miejsce, żeby opowiedzieć o kamienicy, właściwie o mieszkańcach kamienicy, też stojącej no w tym podwórku, ale jednak w dużo bardziej reprezentacyjnym miejscu, bo jednak od strony krakowskiego przedmieścia. Natomiast tam jest więcej ludzi, ciaśniej, więc tu łatwiej powiedzieć. Zwłaszcza, że sytuacja nie będzie dotyczyć państwa, tylko panny służącej. No a wiadomo, służba to raczej gdzieś tam z tyłu i od podwórka. Otóż w tej kamienicy mieszkali sobie państwo mecenasostwo. Państwo już w sile wieku, dzieci na swoim, syn ma kancelarię w Warszawie, córka w Żeniona w rodzinę lubelskich przemysłowców, więc państwo mieszkali sami. Oczywiście sami, no ze służącą, no przecież nie to, że sami. Jak państwo myślicie, w którym mieszkaniu mieszkali? No wiadomo, w najbardziej reprezentacyjnym, no czyli którym?
Tym wystającym.
Otóż, drodzy państwo, najbardziej reprezentacyjne mieszkanie, jeżeli kamienica była budowana tak od lat 70. XIX wieku do I wojny światowej, to najlepsze, najbardziej eleganckie mieszkanie. Dokładnie, pierwsze piętro z balkonem nad bramą, nad podwórko. Ćwierczakiewiczowa pisała w swoich listach: wyżej pierwszego piętra mieszkać nie uchodzi, drodzy Państwo. I nie uchodzi, i koniec. No i co zrobić? I tak też Państwo mecenasostwo mieszkali. Pierwsze piętro, balkon od frontu, a jakże piano nobile, jak Pani słusznie powiedziała. Kulturalnie oni mieszkali na salonach, służąca miała jakąś tam służbówkę z boku. Służąca stała, znali ją od dawna, zatrudniona została jako dwunastolatka, przyjechała z podlubelskiej Jabłonny, wieś około 30, może niecałe kilometrów od Lublina. Panna Jadzia miała na imię. Mówię, że w wieku lat 12, ponieważ już w tym wieku dziewczęta były zatrudniane na służbę w miastach. Jeżeli miała szczęście i trafiła na dobrych państwa, to udało jej się przepracować gdzieś tam u no, kilku rodzin, bo nie u jednej, ale praktycznie do emerytury. Natomiast no, panna Jadzia uzgodniła sobie po kilku latach z chlebodawcami wychodne, popołudnie raz w tygodniu. Jak państwo myślą, które to było popołudnie? Dokładnie tak. Dlaczego nie na przykład niedziela? No a jak przyjedzie rodzina na obiad, to kto ten obiad przygotuje na Boga? No przecież pani domu nie będzie przy garach stała, nie? No. Przecież to oczywiste. Więc sobota. Panna Jadzia przygotowała obiad. Państwo mieli bardzo często jakieś wyjście, prawda, czy to teatr, czy to do znajomych i tak dalej. Panna Jadzia zawsze wracała przed zmrokiem, więc nigdy nie było problemu. Natomiast tego rzeczonego dnia zmrok panny Jadzi nie ma. Wieczór panny Jadzi nie ma. Noc się robi, a panny Jadzi dalej nie ma. No nic. Państwo mecenasostwo poszli spać. Natomiast w nocy budzi pana mecenasa dziwny odgłos z klatki schodowej. No to uchyla drzwi na łańcuch i wygląda, co się dzieje. I widzi, że panna Jadzia otwiera kluczem swoim, który miała do drzwi swoich chlebodawców, ale drzwi sąsiada. No, pan mecenas, no myśli, ciemno, dobra, okej, wyszedł i mówi dziewczynie, że panna Jadziu, no pomyliło się pani, to nie te drzwi. A panna Jadzia, jak nie ona, zaczyna się drzeć, machać rękami, że ona przecież wie, co robi i w ogóle. Sąsiad wyszedł, zdziwiony tak samo jak pan mecenas. No i we dwóch usiłują dziewczynie tłumaczyć, że przecież się pomyliła, no że to się zdarza. A ona, jak zobaczyła dwóch facetów, to nie mniej, nie więcej, tylko zaczyna uciekać. Ale co ciekawe, zaczyna uciekać na parapet i po ścianie na górę, jak pająk chciała uciekać. No oczywiście za wiele nie wyszło, z przyczyn wiadomych, z tego parapetu zsunęła się na podłogę. Panowie na siebie spojrzeli. Jeden się dyskretnie wycofał, no poszedł do domu, wezwał policję. Panna Jadzia, zobaczywszy policjanta niedaleko, pomyślała sobie, że chyba się coś stało i już zaczęła uciekać normalnie schodami. Zatrzymali ją, przytrzymali, a ona tak jak stała, tak się po ścianie zsunęła, położyła na wycieraczce i zasnęła. No to panowie się jeszcze bardziej zdziwili. No i policjant poszedł, zadzwonił po lekarza. Przyjechał lekarz, starszy, z brodą, spojrzał, obudził, spojrzał w oczy. Wziął za puls, spojrzał na zegarek, policzył, a w karcie napisał: nadużycie opiuma.
Ach, te wszystkie historie rodem z kronik policyjnych. Przytacza nam Joanna Schmidt, nasza przewodniczka po Lublinie, ale przewodniczka, jak Państwo słyszą, z inspiracją, a także z wybranym przez siebie szczególnym tematem. A wśród tych tematów między innymi poeta, który ukochał pączki. Pan Dariusz do nas napisał, czy może chodzi o ludowego twórcę Stanisława Buczyńskiego. Niestety nie, nie tym razem, ale pani Kasia napisała, że jakoś tak mi to wszystko brzmi tutaj Czechowiczem. Tak jest, Józef Czechowicz.
Józef Czechowicz był strasznym łakomczuchem, co zresztą widać na zdjęciach. Niewysoki, kurpulentny, pyzaty, więc generalnie można się domyślać, że pączki lubił. Jak któryś ze studentów był cwany i sprytny, a był w domu wcześniej, to mógł czasami zawinąć ojcu z barku naleweczkę. Jak naleweczka była, to się dyskretnie pojawiała, ale koło nogi od stołu. No więc nie można było, więc dyskretnie. I trzeba było naleweczki kulturalnie po kropelce do kawy. A im więcej takich kaw z naleweczką, no tym myśli bardziej lotne. No przecież wszyscy wiemy, prawda? I po takich kilku wzmocnionych kawach chłopaki sobie wymyślili, studiowali polonistykę, że będą tworzyli awangardowe czasopismo literackie. No i pomysły się pojawiały, prawda? To o tym będą pisać, to o tym będą pisać. No wszystko ładnie, pięknie, ale gdzieś te pomysły trzeba zapisać. Gdzieś tam pióro było, ale kartki żaden nie miał. Na szczęście była serwetka. To zaczęli bazgać na serwetce te pomysły, zapisywać, żeby nie uciekły przecież. No przyszli dziennikarze, drodzy Państwo, no to wiadomo, nie? I tak to było, natomiast pojawił się kolejny temat i tak dalej. Serwetka zapomniana gdzieś tam sfrunęła pod stół. Zapłacili, wyszli, kelner przed zamknięciem lokalu sprząta, znajduje jakiś papier. No to się schylił, patrzy zapisane, zaczyna czytać. Wszystkie włosy na rękach i głowie stanęły mu dęba i czym prędzej pobiegł na niedaleki komisariat Policji Państwowej. Daje to drżącą ręką dyżurnemu policjantowi, a policjant zaczął czytać. I pierwsze co zrobił, to wydzwonił przełożonego, drodzy Państwo. A w poniedziałek, czy tam następnego dnia, pojawia się złowieszczy tytuł w lubelskiej prasie. Czciciele szatana w Lublinie, czarne msze u Semadenich. No oczywiście tytuł jak z pudelka, prawda? No więc przedrukowała to prasa warszawska. No bo przecież tytuł wiadomo jaki. Był korespondent któryś z gazet z Paryża. No i przetelegrafował tenże tytuł do Paryża, no bo tytuł fajny, prawda? A w Paryżu była jedna z wystaw światowych, no więc byli dziennikarze z całego świata. I 3 tygodnie później tytuł pojawił się nawet w New York Timesie. Że czciciele szatana w Lublinie w jednej z lubelskich cukierni czarnym szep. A skąd się to wzięło? A dlatego, drodzy Państwo, że młodzi literaci swoje awangardowe czasopismo postanowili ochrzcić mianem Lucifer i wzięły się czarne msze. Także jak Państwo widzą, w tamtych czasach nie tylko części samochodowe do Chryslerów i Buicków eksportowaliśmy do Stanów Zjednoczonych, ale również, prawda, takie lotne tytuły. Jak wiemy, wylatuje komarem, wraca wołem i właśnie tak to, drodzy Państwo, było. Natomiast Józef Czechowicz oczywiście studia skończył, został poetą, równocześnie dziennikarzem kilku lubelskich gazet. Pracował też przez jakiś czas w ratuszu jako referent do spraw kultury. Natomiast no kiedy tenże referat zamknięto, a do Lublina, do ratusza wkroczył komisarz rządowy, no bo budżet miasta się również nie dopinał, no to już skończył jako dziennikarz. Natomiast niestety 9 września 1939 roku w czasie tego bombardowania zginął w kamienicy stojącej obok poczty głównej, czyli tego żółtego budynku tam. Tam jest pomiędzy, właściwie przed pocztą, patrząc z naszej strony, jest taki pusty placek z pomnikiem Czechowicza. W tym miejscu była kamienica. Ulica Kościuszki była ulicą ślepą, wtedy tylko zakończoną przejazdem bramnym. Czechowicz na poczcie odebrał telegram, że przyjaciele z Warszawy zapraszają go na wieczór do Warszawy. I przed podróżą poszedł do fryzjera, żeby się ogolić i ostrzyc. Wychodził od fryzjera, którego zakład był w suterenie. Na budynek spadła bomba, Czechowicz zginął na miejscu. Miał 30 lat, także był człowiekiem na dzisiejsze czasy bardzo młodym, no wtedy no dorosłym, ale jednak też no, w tej pierwszej połowie życia. Pewnie napisałby jeszcze wiele innych wierszy, no gdyby zdarzyło mu się przeżyć, natomiast się mu nie zdarzyło. A my w tej chwili pójdziemy tropem tego kelnera, który zaniósł notatkę na komisariat Policji Państwowej. Zapraszam.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie gorące zaproszenia od naszej przewodniczki, pani Joanny Schmidt. A ja jeszcze Państwu nie powiedziałam, że w tym stroju, w którym wczoraj paradowała, i to dosłownie po ulicach Lublina, nasza przewodniczka rzeczywiście zwracała niesamowitą uwagę wszystkich przechodniów, nie tylko całej naszej grupy turystycznej, a był to strój stylizowany na strój policjantki z dwudziestolecia międzywojennego. Jak taki strój tak naprawdę wyglądał? Jak ubierano wtedy policjantki?
Damski strój policyjny fizycznie się nie zachował, natomiast mamy ryciny. Mój strój troszeczkę nawiązuje może poza płaszczem, ale bez płaszcza bym dzisiaj nie poszła, to po prostu jest zimna. Natomiast spódnica za kolano z rozcięciem, ale na guziki zapinanym, tak na prawej nodze, tak na udzie. Natomiast poza tym wysokie buty, mundur taki, znaczy marynarka taka dość dłuższa, dość długa, prawda, do bioder. Kobiety nie nosiły broni, bo kobiety pracowały wśród kobiet i wśród dzieci, więc generalnie broni nie była na wyposażeniu kobiet. Kajdanki, tak? Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o wyposażenie policji, mówię ogólnie, było kiepskie. Rzeczą, którą każdy policjant mieć musiał, nawet nie były kajdanki, był gwizdek. A wiecie Państwo, po co gwizdek?
I to jest pytanie także dla Państwa i do Państwa kierowane, czyli nie tylko do naszej grupy turystycznej z wczorajszego spaceru po Lublinie, po tym Lublinie dwudziestolecia międzywojennego. No, drodzy Państwo, po cóż ten gwizdek tak naprawdę policjantce i policjantowi? No cóż, broni policjantki nie nosiły, ach, ta dyskryminacja, jak zauważyły oczywiście tutaj panie turystki, które wsłuchiwały się w słowa naszej przewodniczki, pani Joanny Schmidt. No dobrze, ale gwizdek. Czy wiedzą Państwo, do czego tak naprawdę przede wszystkim ten gwizdek mógł służyć? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze podróże@radiolublin.pl.
Rzeczą, którą każdy policjant mieć musiał, nawet nie były kajdanki, był gwizdek. A wiecie Państwo, po co gwizdek?
Podróże małe i duże.
Rzeczą, którą każdy policjant mieć musiał, nawet nie były kajdanki, był gwizdek. A wiecie Państwo, po co gwizdek?
I to było pytanie do Państwa, także do naszych radiosłuchaczy. Dzień dobry, Pani Krystyno.
Dzień dobry, Panie doktor. No gwizdek to służył do wstrzymania alarmu. Policjant jak zatrzymał jakąś osobę i uważał, że jest jakąś tam coś złego zrobiła, no to tłumaczył, ale osoba się wyrywała, no to czy chciała uciekać, no to on gwizdał. I ludzie się patrzyli, pomagali taką osobę złapać. Nieraz na filmach tych starego typu albo w książkach czytamy, że policjant gwizdze i leci biegiem za uciekającym. No i trzeba zrobić alarm, żeby pomóc policjantowi.
Oczywiście, że tak. Genialnie nam to pani tutaj wszystko wytłumaczyła.
No teraz też, panie redaktor, gdyby na przykład dzieci nauczyć gwizdek, jak tam się zgubi, mamie w sklepie odejdzie, jakby już dziecko nie widziało mamy, jakby zagwizdało, to może szybciej by się dziecko nie znalazło, czy na plaży.
No tak się zastanawiam, czy to by się na pewno sprawdziło przy tym takim ogromnym hałasie wszechogarniającym nas, prawda? I muzyka w tych sklepach, no i reklamy, i różne inne sytuacje. Tak, ale ma pani rację, rzeczywiście.
To by to trochę pomogło.
Gwizdek to alarm. Pan Wiesław do nas napisał, że użycie gwizdka następowało w następujących sytuacjach. Po pierwsze, dwa krótkie gwizdki, jeden po drugim, w celu wezwania do siebie pomocy tych najbliżej znajdujących się funkcjonariuszy, czy też nocnych stróżów, albo stróżów domowych, dyżurnych. I sygnał ten w razie potrzeby mógł być powtarzany. I dwójka, czyli przeciągły gwizdek, gdy potrzeba było zwrócić uwagę najbliżej znajdujących się funkcjonariuszy, stróżów, na powóz lub osoby oddalające się od tego, kto daje ten sygnał alarmowy. A sygnał ten powinien być podejmowany przez wszystkich funkcjonariuszy stojących na sąsiednich posterunkach. Więc wytyczne policyjne konkretne. Gwizdek to pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wyposażenie i umundurowanie. Wszystkiego dobrego, pani Krystyno. Dziękuję za tę odpowiedź. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, tak, potwierdza oczywiście ten gwizdek i jego użycie nasza przewodniczka, pani Joanna Schmidt.
Żeby wezwać pomoc. Także tak to wyglądało. A propos jeszcze. Policja lubelska zwróciła się do Komendy Głównej z prośbą o broń, no bo byli fatalnie wyposażeni. To wiecie, co dostali? Wóz pancerny.
Wozu pancernego ani gwizdka nasza przewodniczka nie miała, może i dobrze, może i na szczęście, ale na szczęście też miała donośny, tak jak Państwo słyszą, aktorski głos i tym głosem pociągała nas tak naprawdę od punktu do punktu po całym mieście Lublinie, po to, żeby opowiadać te niesamowite historie, które dzisiaj Państwu także w audycji prezentujemy. I tak oto od tego komisariatu policji przy ulicy Zielonej, od Pałacu Potockich kierujemy się w stronę szpitala.
I zapraszam Państwa tutaj, inaczej, wygląda jakby był opuszczony, ponieważ jeszcze rok temu nie stalibyśmy w tym miejscu. I ja już mówię dlaczego, ponieważ jeszcze w poprzednim sezonie do tego placyku, do końca tego płotu przylegał budynek. I tutaj był tylko chodnik szerokości 1,5 metra dosłownie, budynek powojenny. Natomiast w ramach przebudowy, rozbudowy szpitala ten powojenny budynek zburzono i w tej chwili odsłonił się tutaj taki placyk. Natomiast pani mówi, że to wygląda jakby było opuszczone, bo te budynki były praktycznie w ogóle niewidoczne. I one dopiero teraz się odsłoniły i pewnie je wyremontują. Natomiast wcześniej po prostu połowa tego budynku była w ogóle zastawiona. Natomiast w tym miejscu, w dawnym klasztorze sióstr Szarytek, znajdował się rzeczywiście szpital. Szpitale w miastach Polski, również Europy, no oczywiście funkcjonowały już od średniowiecza, ale funkcjonowały nie na zasadzie szpitali, jak dzisiaj znamy, tylko na zasadzie domów opieki, no bo medycyny nie było, więc były to miejsca, gdzie opiekowano się osobami starszymi, samotnymi, schorowanymi, gdzie po prostu za jakiś tam datek, zapis, ludzie mogli dożyć swoich dni pod opieką. No, nie chcę użyć słowa pod opieką, bo to złe słowa, ale złe też słowo jest, jeżeli powiem, w towarzystwie innych, bo nie było to tylko towarzystwo, no jaka taka opieka. Oczywiście zmieniło się w czasach oświecenia, pod koniec wieku XVIII tyle, że szpitale spod zarządu zakonnego przeszły pod zarząd cywilny, ale poza tym nie zmieniło się nic. Nadal były to domy, gdzie pracowały siostry zakonne, były specjalne zakony stworzone do opieki nad chorymi i nadal to funkcjonowało. Zmieniło się to dopiero po zakończeniu, właśnie w Europie po wojnie krymskiej, w Stanach Zjednoczonych po wojnie secesyjnej, natomiast w Europie po Wielkiej Wojnie, jak wówczas nazywano pierwszą wojnę światową, bo okazało się, że medycyna z prawdziwego zdarzenia po prostu jest niezbędna. Pierwsza wojna światowa była przede wszystkim pierwszą wojną totalną, gdzie walczyły nie tylko oddziały, prawda, wyspecjalizowane i atakowano tylko oddziały, ale również atakowano ludność cywilną. Działania wojenne toczyły się, prawda, w miastach, na ulicach, w domach, wszędzie. Front przebiegał normalnie przez miasta i tak dalej. Zmieniła się również rodzaj broni, której używano. Po raz pierwszy pojawiła się broń artyleryjska, po raz pierwszy pojawiła się broń maszynowa. Co za tym idzie, pojawiły się zupełnie nowe, nieznane dotychczas rodzaje ran, prawda? Więc leczono je inaczej. Pojawił się po raz pierwszy również coś, co dzisiaj już wiemy, że jest chorobą, wtedy nie wiedzieliśmy, mianowicie zespół stresu pourazowego, który dzisiaj już jest normalnie leczony jako jednostka chorobowa, wtedy tego nie wiedziano. Pojawiły się również po raz pierwszy szpitale polowe, gdzie niestety nagminnie używano narkotyków do uśmierzenia bólu. Nie zdawano sobie sprawy z działań ubocznych środków uśmierzających ból typu morfina i z takich szpitali polowych niestety nagminnie wychodziły osoby uzależnione, bo morfina to są 2-3 użycia i człowiek się uzależnia i organizm się uzależnia. Więc narkotyki w rzeczywistości po Wielkiej Wojnie Światowej, w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, były niestety niezbędne. Wszyscy znamy historię Teofila Różyca, który raniony w pojedynku i tak dalej, prawda, się uzależnił. Natomiast te 40 lat później wyglądało to podobnie, tylko że nie chodziło o pojedynek, tylko o działania wojenne.
Czy rzeczywiście wszyscy znamy Teofila Różyca? To postać literacka, ale tak naprawdę z jakiej książki, z jakiej powieści? Właściciel majątku ziemskiego Wołowszczyzna, znawca sztuki, literatury, krewny pani Kirłowej, w młodości po śmierci ojca i wyjeździe matki do klasztoru w Rzymie odziedziczył majątek, z którego część zdążył już stracić, jak głosiły plotki powtarzane w salonie Korczyńskich, na apartamenty w Paryżu, we Wiedniu i we Florencji. Czy kojarzą Państwo tę postać literacką, Teofil Różyc?
Wszyscy znamy historię Teofila Różyca, który raniony w pojedynku i tak dalej, prawda, się uzależnił.
801 50 10 22, a także 81 743 7383 i oczywiście jak zawsze podróże@radiolublin.pl.
Problemy psychiczne, które się pojawiały jako efekty tychże działań. Więc oczywiście narkotyki potrzebne były, zaopatrzyć się nie można było, natomiast nie były produkowane tak, jak produkuje się je dzisiaj w laboratoriach, prawda? Były produkowane oczywiście na użytek szpitali i właśnie w szpitalach taki przeciętny lublinianin, pewnie nie tylko, w narkotyki mógł się zaopatrzyć. Oczywiście wiadomo, nie każdy wejdzie do szpitala i sobie weźmie co trzeba, ale ponieważ niższy personel medyczny wtedy zarabiał niewiele, to zdarzało się, nawet dość często, że po prostu panie pielęgniarki, salowe, salowi, te środki wynosili ze szpitala i upłynniali na mieście. Drodzy Państwo, tylko w dwudziestoleciu międzywojennym szpital, ten szpital, w Lublinie były wtedy dwa szpitale, ten nazwany chrześcijańskim i szpital żydowski na Lubartowskiej, który został otwarty nieco później. Tylko ten szpital wytoczył, przed sąd trafiły cztery sprawy, gdzie po prostu no, przeciwko danej osobie, która te środki przeciwbólowe wynosiła, prawda? No ale wiecie Państwo, cztery sprawy trafiły przed sąd, a ile pomniejszych było, które przed sąd nie trafiły? Natomiast, drodzy Państwo, tak to wyglądało. Policja państwowa no, zdawała sobie z tego sprawę, natomiast ponieważ mierzyła się przez cały czas z brakami kadrowymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o jednostki kobiece, no że nie bardzo mogła z tym coś zrobić. Przez jakiś czas, nawet tutaj przy wejściu do szpitala, stała budka, gdzie policjantka kontrolowała, prawda, zawartość torebek, kieszenie, czy ktoś tego nie wynosi, ale trwało to kilka lat, no bo nie było ludzi, żeby tą budkę obsadzić, prawda? Więc no, było to utrudnione. Natomiast w narkotyki najprościej było właśnie zaopatrzyć się od pracownika szpitala.
Postać z powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Teofil Różyc. Bardzo dziękujemy za te wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Zagadek i zabawy jeszcze będzie troszkę dla Państwa, bo teraz już przechodzimy w zupełnie inny świat.
A my w tej chwili, drodzy Państwo, będziemy powolutku zmierzali w kierunku miasta żydowskiego, co nie znaczy, że już w nie zaraz wejdziemy, ale już się będziemy zbliżali do jego granicy. Zapraszam, bo zimno, wrastamy powoli w chodnik, więc idziemy. Czechówka, która tutaj wpływa nam pod ziemię, przez długie lata była taką symboliczną granicą między miastem chrześcijańskim a miastem żydowskim, które rozciągało się po drugiej stronie no, Doliny Czechówki, dzisiaj Alei Solidarności. Oczywiście tych granic było kilka. Była Brama Grodzka, prawda? No później już Lubartowska należała do Żydów, ale ta Czechówka była taką symboliczną, można powiedzieć, granicą, która nie była zbyt chętnie przekraczana. Tam był obcy świat, inny język, inne stroje, więc Lublinianie raczej znajdowali się tutaj, prawda, na górce, a Żydzi sobie mieszkali po drugiej stronie tejże doliny rzeki. Ale ponieważ tutaj wieje, my idziemy od razu gdzie? Na podwórko, do króla dzielnicy żydowskiej. No przecież jak spadać to z wysokiego konia, nie? Zapraszam. O, i światło nam się zmieniło, idziemy.
Mamy zielone światło.
No.
I tak oto po tym szybkim spacerku, żeby troszeczkę rozgrzać organizmy, docieramy do miejsca bardzo tajemniczego, wyglądającego rzeczywiście tak jak rodem z dwudziestolecia międzywojennego. Tam atmosfera troszeczkę takiej delikatnej grozy. Jesteśmy w jednym z podwórek, lubelskich podwórek przy ulicy Lubartowskiej.
Szkoda byłoby opuścić, nie? No, drodzy Państwo, klimacik jest, nie? Właśnie. W takim podwórku, a dokładnie w jego drugiej części, mieszkał ówczesny król dzielnicy żydowskiej, a był nim Józef Motyka. Właściwie braci Motyków było dwóch, bo był Józef i Franciszek. Natomiast, no generalnie z reguły jeden był w więzieniu, no więc interesy przejmował drugi. Czym się parali? Tym, czym zajmowali się przestępcy. Wymuszenia, haracze, drobne kradzieże, załatwianie interesów. A ponieważ tutaj, drodzy Państwo, tak jak dzisiaj rozciągał się targ, zarówno tutaj, jak i po drugiej stronie na ulicy Ruskiej. Oczywiście nie był to jedyny targ, bo drugim targiem był targ przy Górce Świętoduskiej, targ zwany chrześcijańskim. Natomiast tamten, mówiąc językiem współczesnym, był bardziej targiem takim, gdzie parano się handlem detalicznym. Tutaj był rynek hurtowy, to tutaj chłopi przypędzali żywe zwierzęta, tutaj dokonywano uboju, tutaj to mięso dzielono, co koszerne zostawało tutaj, co niekoszerne było transportowane na Górkę Świętoduską. Natomiast to wszystko toczyło się właśnie tutaj, na tych ulicach, na tych placach, w podwórkach, to wszystko miało miejsce tutaj. Oczywiście, żeby takie podwórko w pełni wyglądało jak wtedy, no brakowało przede wszystkim tutaj kamienicy, która stała tutaj, Natomiast już myślę, że z 8-10 lat temu po prostu się zawaliła. Potem jak już nadzór budowlany przeprowadzał badania, przy tamtej ulicy, któryś z właścicieli lokali, które się znajdowały pod ziemią, postanowił sobie przebić ścianę do sąsiedniej piwnicy i naruszył konstrukcję budynku. I w ciągu dnia tamta szczytowa ściana po prostu się zapadła, kilkadziesiąt osób straciło dach nad głową, bo budynek się nie nadawał do odbudowy. I dlatego teraz podwórko studnia już nie jest takim typowym podwórkiem studnią, no bo tej kamienicy nie ma. Ale wracając do braci Motyków. Tak jak wspomniałam, mieszkali sobie w podwórku Lubartowska 21, mieszkania 7. Dzisiaj ten lokal to jest Lubartowska, ta kamienica jest Lubartowska 45. Skąd zmiana numerów? Ponieważ Lubartowska dzisiaj zaczyna się od Bramy Krakowskiej, a wtedy w dwudziestoleciu międzywojennym ta górna część ulicy, czyli do Mostu Żelaznego, czyli do dwupasmówki, co przeszliśmy, nosiła nazwę ulicy Nowej, więc ulica Lubartowska zaczynała się dopiero od mostu i stąd te około dwadzieścia kilka numerów różnicy. Informacje o Franciszku Motyce urywają się przed zakończeniem II wojny światowej, więc nie wiemy, czy zginął, czy po prostu przestał być przestępcą, w co ciężko uwierzyć. Natomiast Józef Motyka w czasie II wojny światowej pomagał wymykającym się z getta Żydom. Gdzieś tam starał się ich ukryć i tak dalej. Od 1942 roku pojawia się w dokumentach rządu londyńskiego jako współpracownik, więc generalnie być może wrócił na drogę cnoty. Natomiast wolności na szczęście albo nie na szczęście nie dożył, ponieważ informacje znowu o nim urywają się na początku roku 1944. Przypomnę, Lublin został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej w lipcu 1944 roku, więc na kilka miesięcy przed opuszczeniem Lublina przez hitlerowców informacje o drugim z braci Motyków się urywają. Może dobrze, że nie dożył PRL-u, no bo wiadomo, jak wyglądały te czasy powojenne. Natomiast co ciekawe, matka braci Motyków zmarła dopiero w latach 50. Także przeżyła wojnę, przeżyła swoich synów. Natomiast, drodzy Państwo, wracając jeszcze do podwórka, gdzie się znajdujemy, bardzo takie interesujące, oczywiście obskurne też, są te komórki, które tutaj widzimy. Tu są dość rozbudowane, bo mamy trzy poziomy. Otóż co to są te komórki? Komórki są to miejsca, gdzie generalnie trzyma się to, co normalnie się trzyma w piwnicach. Natomiast ponieważ ulica Lubartowska była ulicą zamieszkałą praktycznie w 100% albo prawie w 100% przez Żydów, którzy również piwnice wynajmowali na różne warsztaty, prawda, magazyny i tak dalej, a rzeczy z magazynu piwnic gdzieś trzeba trzymać, to budowali takie komórki w podwórkach. Oczywiście pojawiają się one nie tylko w Lublinie, w różnych miastach, natomiast jeżeli w jakimś innym mieście znajdzie się na podwórku, gdzie takie komórki stoją, to pewności stuprocentowej nie, ale blisko 100% pewności, że ta część miasta należała do Żydów, mieć możecie. Także takie komórki zdarzają się na przykład w Łodzi, zdarzają się również w Warszawie, tylko wiadomo, teraz ciężko wejść na podwórko w wielu miastach, niestety są domofony, natomiast takie komórki właśnie świadczą o tym, że mieszkała tutaj ludność żydowska.
I jeszcze przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie można wejść w takie podwórko i zobaczyć między innymi te komórki. Jak to dobrze, że jesteśmy wraz z przewodniczką panią Joanną Schmidt na tym zwiedzaniu Lublina, bo to ona właśnie, tak jak i większość przewodników, zwracają nam uwagę na szczegóły, które być może byśmy pominęli, a tak oto otwierają nam się kolejne karty historii.
A my w tej chwili, drodzy Państwo, powolutku będziemy szli do miejsca, gdzie staraniem Policji Państwowej wszyscy przestępcy prędzej czy później trafiali. Zapraszam.
I rzeczywiście to było zaproszenie do wdrapania się po niezliczonej ilości schodów.
Wszystko jest dobre. Wszyscy? Nie wiem, czy wszyscy, ale wszystko jest. I drodzy Państwo, znajdujemy się dzisiaj na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Lublinie. Natomiast w czasach dwudziestolecia międzywojennego był to, mówiąc najprościej, spacerniak więzienny. Ponieważ budynek dzisiejszego muzeum, tak jak wspomniałam, powstał już w wieku XIX, w latach 30. Natomiast powstał jako budynek więzienia, początkowo więzienia carskiego. Później, po odzyskaniu przez Zaszkę Rajnej Niepodległości, było to więzienie kryminalne. W czasach II wojny światowej więzienie niestety przejęła policja polityczna, czyli Gestapo, więc było to więzienie polityczne. I tymże więzieniem politycznym lubelski zamek był aż do lat 50., do 53. roku, chociaż wojna skończyła się w 45. Wynikało to z tego, że po prostu od 45. do 53. było to więzienie polityczne, początkowo NKWD, później WUPB, później Służby Bezpieczeństwa UB. I dopiero w 1957 roku po remoncie muzeum budynki zaczęły pełnić funkcję siedziby Muzeum Lubelskiego, od kilku lat Muzeum Narodowego Oddziału w Lublinie. Natomiast, drodzy Państwo, o tymże budynku uczono we wszystkich podręcznikach w szkołach policyjnych w całej ówczesnej II Rzeczypospolitej. Z czego to wynikało? Otóż z tego więzienia w 1907 roku miała miejsce spektakularna ucieczka. Więźniowie, oczywiście po uprzednim przekupieniu strażników środkami, które dostarczono im z zewnątrz, w czasie spaceru na właśnie spacerniaku, ci poinformowani wskoczyli do studni, która się tutaj znajduje. Kanałem odpływowym z tej studni przedostali się do kanału burzowego, a kanałem burzowym wydostali się w dolinie rzeki Bystrzycy, która płynie około 2,5 km w tamtym kierunku. Oczywiście jak myśmy wchodzili po schodach, prawda? Rzeka płynie na dużo niższym poziomie, więc musieli ci uciekinierzy dokonać skoku w nieznane i był to skok z kanału odpływowego do kanału burzowego. Był to skok z wysokości 8 metrów, więc i też nie wiedzieli, co będzie na dnie, prawda? Na co spadną. Ale odważnym szczęście sprzyja, drodzy Państwo. Skończyło się na tym, że tam jeden sobie chyba zwichnął rękę, drugi wybił palca, więc generalnie nic się nie stało. Uciekło blisko 40 osób, więc była to dość spektakularna ucieczka. Natomiast była tak znana, ponieważ jednym z uciekinierów był bardzo bliski współpracownik późniejszego marszałka Piłsudskiego, komendant Twierdzy Brzeskiej, mianowicie Wacław Kostek-Biernacki. Później był komendantem Twierdzy Brzeskiej. Jemu z tej Twierdzy Brzeskiej nikt nie uciekł. Być może, prawda, wyszkolił się, tak, wiedział, jak ją zabezpieczyć, żeby taka ucieczka nie miała miejsca. Oczywiście był również wojewodą poleskim. Jako komendant Twierdzy Brzeskiej budził sprzeczne uczucia, bo wiadomo, że w pewnych czasach historii II RP były to więzienia polityczne, nie oszukujmy się i nie bójmy się tego słowa użyć. Natomiast jako wojewoda poleski, Poleskie było najbiedniejszym województwem ówczesnej II Rzeczypospolitej, pozostał w pamięci jako człowiek starający się podnieść przede wszystkim poziom życia tych ludzi. Tam, drodzy Państwo, prawie 90% ludzi w momencie, kiedy to województwo powstało, to byli analfabeci, zupełni analfabeci, ani czytać, ani pisać, ani nic. Byli to ludzie bez świadomości narodowej, oni byli tutejsi i koniec. Wacław Kostek-Biernacki budował drogi, budował szkoły, finansował budowę studni, żeby ten poziom życia im troszkę wznieść. Oczywiście niewiele to dało. Województwo poleskie w II RP funkcjonowało przez 20 lat, a po II wojnie światowej te tereny weszły w skład Związku Radzieckiego, więc zajęła się już nimi władza radziecka. Natomiast wśród tych starych mieszkańców Polesia, Poleszuków, Wacław Kostek-Biernacki jest bardzo ciepło wspominany do chwili obecnej. Także wiecie Państwo, im się gdzieś tam zasłużył i życie ułatwił. Ostatni raz na tamtych terenach byłam w roku 2002, drodzy Państwo, jeszcze dość dawno temu, już ponad 20 lat temu. I wtedy, drodzy Państwo, do niektórych miejscowości jedyna droga, jaka była, jedyna dojazdowa, żeby w ogóle dojechać, była to droga budowana przez Korpus Ochrony Pogranicza. I była to droga, XXI wiek, gdzie były kocie łby. I to była droga normalnie prowadzona na nasypie przez wtedy bagna. Już te bagna teraz są osuszone, bo wiadomo, to już po Związku Radzieckim. Natomiast droga normalnie nasyp kamienny, kocie łby i droga z kocich łbów. Co ciekawe, do większej miejscowości, to było 54 km, marszrutka tę odległość pokonywała w 2,5 godziny, drodzy Państwo. I to był jedyny dojazd do miejscowości, w której wtedy mieszkało 7 tysięcy osób, więc u nich jeszcze wieś, ale u nas już miasteczko. 7 tysięcy to już nie jest ilość osób na wsi. Natomiast, drodzy Państwo, po II wojnie światowej, tak jak wspomniałam, zamek też po wielu kolejach wreszcie jest siedzibą Muzeum Narodowego. Zapraszam do obejrzenia wystawy czasowej na temat magii starożytnego Egiptu. Jeszcze do marca funkcjonuje, podobno warto, nie wiem, jeszcze nie byłam.
A my już byliśmy, i to także z radiowym mikrofonem, i mają Państwo szansę sięgnąć do naszych archiwalnych audycji na stronie www.radio.lublin.pl w zakładce audycji Podróże Małe i Duże, i tam też ta egipska nasza podróż właśnie się znajduje. Jak to dobrze zobaczyć ten Lublin między wojnami z kronik Policji Państwowej.
Nie da się ukryć, że wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, albo żadne cierpienie trwa wiecznie. Bardzo Państwu dziękuję za wytrwałość przede wszystkim, bo pogoda jest jaka jest. Także tym bardziej Państwa podziwiam. Bardzo dziękuję za wytrwałość. Mam nadzieję, że nie zanudziłam na śmierć, że się Państwo czegoś o Lublinie takim troszkę mniej oczywistym dowiedzieli, bo generalnie wszyscy mamy wiedzę w telefonach, czyli w kieszeni, prawda? Chodzi o to, żeby przedstawić takie rzeczy, których w telefonie, nie to, że nie można znaleźć, można. ale jest to nieco trudniejsze, powiedziałabym. Także ja oczywiście do Lublina zapraszam, chociaż jeżeli Państwo jesteście spoza, to wiecie, że do Lublina już nie przyjedziecie. Bo Wy do Lublina wrócicie. No przecież, drodzy Państwo, no tak to już jest. Także ja bardzo Państwu dziękuję i ciągu dalszego weekendu życzę i idźcie na coś ciepłego, żebyście się nie poprzeziębiali, bo to nie o to chodzi. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
Zasłużone oklaski od naszej grupy turystycznej. Mikrofon Radia Lublin też bił brawo. Bardzo dziękujemy, bo takim wyjątkowym szlakiem po tym Lublinie między wojnami przeprowadziła nas nasza przewodniczka Joanna Schmidt. Bardzo dziękujemy. W telefonie, tak jak Państwo słyszeli, trzeba tych informacji naprawdę troszeczkę postarać się, żeby je wyszukać, ale w radiu takie informacje o Lublinie, o regionie, o Polsce, Europie i świecie oczywiście są i będą nadal w audycjach Podróże Małe i Duże. Bardzo pięknie dziękuję za dziś. Kłaniam się. Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia.